Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI. Sposób gloryfikacji ciała, jakiego dzisiaj jesteśmy świadkami, jest zwodniczy. Eros sprowadzony jedynie do seksu staje się towarem, zwykłą rzeczą, którą można kupić i sprzedać. Co więcej, sam człowiek staje się towarem. W rzeczywistości to nie jest wielkie tak człowieka dla swojego ciała. Przeciwnie, człowiek uważa teraz ciało i seksualność jedynie jako materialną część samego siebie, którą można używać i wykorzystywać w sposób wyrachowany i którą usiłuje uczynić zarazem przyjemnym i nieszkodliwym. Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.
Prasa podawała ostatnio taką informację o niewiernym małżonku, którego żona najpierw upiła, potem z pomocą sąsiadów przykuła do trzepaka, mężczyzna został pozbawiony wierzchniej odzieży. Kobieta napisała mu szminką na plecach: ten facet zdradza własną żonę. Byli małżeństwem od 25 lat, uchodzili za dobry związek i teraz pytanie, jak to możliwe, że dzieją się takie rzeczy?
Znaczy jakby, jak to możliwe, że się dzieją obydwie sprawy, prawda? Jak możliwe jest...
Może inaczej to pytanie. Czy ta sytuacja ma odniesienie do tego, że mnie się tak wydaje, że może jakieś ma, co usłyszeliśmy na wstępie do tego fragmentu encykliki?
Myślę tak. No jakby nie chciałbym osądzać tej konkretnej sytuacji, bo nie jestem powołany do tego, żeby osądzać kobietę zrozpaczoną, która posuwa się do takiego czegoś i mężczyznę, który na przykład potrafiłby być może, że zdradzić swoją żonę. Mi się zdarzyło już jakoś uczestniczyć w takiej rozmowie, gdzie ktoś mówił, że zdradził żonę, ale mówi, że w gruncie rzeczy to nie była zdrada, bo to był tylko seks. Czyli jakby nie ma poczucia, że odszedł od swojej żony, bardziej ma poczucie, że zrobił coś, co było po prostu taką erotyką, czyli no jakimś jakby no czynnością no niemalże biologiczną. Czyli człowiek ma skłonność, taką zdolność do tego, żeby próbować oddzielić siebie od swojego ciała. Papież o tym mówi. Że mówi, to tylko jest moje ciało, to nie ja sam. I myślę, że najbardziej takim dramatycznym przejawem tego dzisiaj, tego rozdzielenia gestów ciała od osoby, jest przeświadczenie, że w gruncie rzeczy z ciałem można zrobić trochę cokolwiek. I bardzo często widać, jak nawet w takich czystych takich relacjach zwyczajnych, no towarzyskich, to może ja takim męskim okiem trochę patrzę, ale mam wrażenie, że kobiety bardzo często nie tylko jakby ubierają się, żeby się dobrze poczuć w swoim ciele, bo to jest coś takiego, że jakby strój też coś oznacza. Też coś oznacza i czasami mamy jakiś właśnie styl taki, w którym się czujemy dobrze. Człowiek mówi tak, dobrze się czuję w tym. To dobrze, jeżeli właśnie w ten sposób jakoś próbujemy siebie rozumieć, ale gorzej, jeżeli ktoś mówi, że na przykład idzie na rozmowę z kimś, pamiętam jakąś taką rozmowę w sprawie pracy i mówi, że na rozmowę w sprawie pracy trzeba iść właśnie w takiej spódniczce, w tak krótkiej spódniczce, w jakiejś tam marynarce, która właśnie bardziej odsłania niż zakrywa. I niestety co to oznacza w praktyce? Jest to, można powiedzieć, jakiś sposób poniżenia, jakiś rodzaj niewolnictwa, prawda, że człowiek no, wie, że musi siebie postawić w roli no, przedmiotu, żeby osiągnąć jakiś cel. Myślę, że dzisiejsze niewolnictwo, no to jest bardzo, to jakby, gdyby szukać, na czym polega dzisiejsze niewolnictwo, ono istnieje. Ono istnieje właśnie w tej sferze, kiedy człowiek pozbawiony jest swojej godności na rzecz właśnie kogoś, kto rozgrywa relacje za pomocą swojego wyglądu, tego jak się podoba, jak się prezentuje przed innymi. Bardzo często dzieje się to za zgodą zainteresowanego, a zarazem ciągle odsłania to jakby taką ubóstwo i obu stron, tego, który jakby to kupuje i tego, który to sprzedaje.
Czy istnieje taka pokusa w związkach między mężczyzną a kobietą, czy w małżeństwach, aby właśnie tak jak papież Benedykt mówi, czynić ciało i seksualność jedynie jako materialną część samego siebie, którą można używać i wykorzystywać w sposób wyrachowany.
Jeżeli to słyszę, to stwierdzenie papieża Benedykta, to bardziej myślę o takich relacjach towarzyskich. Mhm. Typu, że coś, co, z czym się spotkałem już bardzo często i to myślę, że to jest jakaś plaga, spotkania typu jak integracyjnego. Czyli jakieś tam firmy, czy grupy, czy wspólnoty, jakichś interesów, wyjeżdżają na jakieś spotkania, które na różnych poziomach mają właśnie pomóc im nawiązać jakieś tam relacje. I no, przyznaję, że wstrząsające jest, jeżeli człowiek mówi, no ale elementem tego jest też takie no, bycie towarzyskie, które kończy się takim przygodnym seksem, takim towarzyskim. I mówi, że no, gdybym nie pojechał na takie spotkanie, straciłbym pracę. Czyli co to jest? To jest tutaj gdzieś znowu jakiś przejaw takiego współczesnego niewolnictwa. Ten fragment encykliki papieża bym jednak odnosił przede wszystkim do tych przejawów życia towarzyskiego czy koleżeńskiego, gdzie ta relacja seksualna zostaje nawiązana, można powiedzieć, z powodów zupełnie nie miłości, tylko jakiegoś tam klimatu czy jakiejś atmosfery towarzyskiej. Być może, że ja mam takie szczęście, ale poruszam się w obszarze tego duszpasterstwa rodzin, małżeństw, rodzin, które dosyć świadomie chcą żyć życiem rodzinnym. I nawet jeżeli czasami spotykam się z jakimiś kłopotami, typu jakiejś przemocy, z którą ktoś walczy, albo właśnie z jakimś uzależnieniem, które no, jednak odbiera w dużej mierze wartość tego ich wspólnego życia, tak jakby bardzo kwestionuje, to jednak większość tych małżeństw, rodzin, które spotykam, no dosyć świadomie stara się budować relacje miłości, takie zbudowanie na prawdzie ich osób, że nawet jeżeli zdarzy się jakieś nadużycie w relacji, to traktują to jako zło, nie jako normę. Więc ja mam szczęście jakby poruszać się w takim świecie, gdzie tego handlu ciałem w takiej bliskiej relacji małżeńskiej pewnie albo jest mało, albo traktowane jest wyraźnie jako potknięcie, jakoś taką porażkę.
Papież mówi też, że jest taka tendencja dzisiaj w świecie, aby uczynić seksualność czymś zarazem przyjemnym i nieszkodliwym. Ale jak to wpływa na jakość relacji między mężczyzną a kobietą? Na trwałość tej relacji?
No, odpowiedź mamy taką dosyć brutalną na ten temat. Są takie badania takiej pani psycholog i socjolog z Krakowa, która spróbowała jakoś odnieść się do takiego zjawiska jak współmieszkanie przed ślubem i współżycie przed ślubem. I tamta jakby wyniki tych badań są to brutalne, potwornie. Mówią w ten sposób, że jeżeli ktoś decydował się na współżycie przed ślubem, czyli jakby no nie zauważył różnicy pomiędzy sytuacją przedślubną a poślubną, lub też właśnie to dla niektórych to wywołuje zdziwienie, analogicznie współmieszkanie, czyli wspólne mieszkanie przed ślubem, to nie jest bezwzględnie związane ze współżyciem przedmałżeńskim, ale z zatarciem granicy na tym, co jest przed małżeństwem, a tym, co jest w małżeństwie. Jeżeli ktoś zdecydował się na takie zatarcie tych znaków, to muszę to powiedzieć, sześciokrotnie częściej w małżeństwie jakby się rozpadają takie związki niż takie, które jednak walczyły o niezacieranie prawdziwości sytuacji. Czyli nie mieszkały przed ślubem i nie współżyły przed ślubem. Takie mają znacznie większą szansę przetrwania. Czyli co to znaczy? To znaczy, że to nie jest tylko kwestia dyscypliny, że pewne działania są zakazane, te pewne czyny są uważane za niewłaściwe, a pewne są dozwolone. Tylko to jest kwestia jakiejś prawdy o nas. Jeżeli człowiek zatraca wrażliwość na gesty ciała, na gesty, którymi się posługuje w danej sytuacji, to też traci wrażliwość rzeczy duchowych nie zauważa tego, co się kryje wewnątrz. Można powiedzieć tak, tak samo jak człowiek zatraci wrażliwość na gest, na to, co oznacza ciało człowieka, tylko potraktuje jako to jako źródło przyjemności, ciepła, wrażeń, przeżyć, no to niestety zatraci zdolność rozumienia też swojego człowieczeństwa. No i będzie niezdolny do miłości, no w efekcie straszna tragedia.
W niedawnych badaniach na temat wpływu Jana Pawła II na Polaków ujawniono, że jedyną rzeczą, w którym opinie rodaków radykalnie różnią się od nauczania papieża, jest antykoncepcja. Czy ojciec by to potwierdził i czy ta opinia wpływa jakoś na rzeczywistość miłości małżeńskiej w Polsce?
Znaczy...
Czy miłości w ogóle na
mnie? No tak, no, tutaj kilka lat temu było takie badanie religijności Polaków i między innymi też był cały obszar tych deklaracji co do traktowania, w jaki sposób traktujemy jakby obszar moralności, czyli postępowania.
Bo jednak, przepraszam, że wiele słowa, tak. Koncepcja jednak zakłada w dużym stopniu traktowanie ciała jako przedmiotu raczej bardziej użycia i przyjemności.
Znaczy, problem jest to taki, że jakby na poziomie takiego publicznego dyskursu no bardzo często, i ja mam, przyznaję, że to traktuję jako taki przejaw takiej dyskryminacji katolików przez resztę społeczeństwa, że wyśmiewa się to, co w Kościele się nazywa obserwacją płodności, czyli racjonalne kierowanie się płodnością, ale też umiejętność no, abstynencji od spożycia w zależności od decyzji, czy się chce posiadać dzieci, czy nie. Taka postawa w relacji małżeńskiej wyśmiewana jest jako jakieś właśnie wsteczniactwo, jakieś w ogóle przejawy jakichś tam zachowań zupełnie nielicujących z nowoczesnością. Stosowanie antykoncepcji w takim popularnym przekazie przedstawia się jako przejaw odpowiedzialności, jako przejaw nowoczesności, że człowiek korzysta z osiągnięć techniki, też właśnie osiągnięć medycyny, że człowiek jest w stanie kierować jakoś właśnie płodnością w sposób całkowicie kontrolowany. I ja myślę, że ten klimat takiej publicznej debaty, czy takiej, no może nie publicznej debaty, tylko takiej no popkultury, czyli takiego no powszechnego prezentowania pewnych oczywistości, że oczywistością jest, w takiej gazecie kolorowej jest właśnie, jaką stosujesz antykoncepcję. Gdzieś na końcu tej listy będzie, czy stosujesz także taką beznadziejną i nieskuteczną antykoncepcję, jaką ci proponuje kalendarzyk, czyli Kościół. Tutaj świadomie myślę, że ci, którzy to piszą, manipulują pojęciami, ponieważ Kościół o kalendarzyku nie mówi od 100 lat. Ale ciągle jeszcze wpycha się jakby w usta nauczycieli w Kościele właśnie takie określenia, po to, żeby myślę, że zepchnąć na margines coś, co jest takim wspólnym odkrywaniem seksualności i wartości seksualności przez tą wspólnotę katolików. Ale odnosząc się do tych postaw wobec antykoncepcji. Rzeczywiście te badania religijności Polaków, między innymi też postaw moralnych, pokazują, że następuje ogromny wzrost akceptacji antykoncepcji we współżyciu mężczyzny i kobiety. Gdzie to się dzieje? Szczególnie w środowiskach małych miasteczek i wsi, i szczególnie wśród dziewcząt. Znaczy w przeciągu tam zaledwie kilkunastu lat z jakiegoś poziomu akceptacji antykoncepcji przez dziewczęta, właśnie dziewczęta, czyli takie właśnie osoby nastoletnie, z poziomu tam właśnie kilkunastu procent, w środowiskach właśnie wsi to wzrosło do gdzieś rzędu 75%. Co się stało? Myślę, że niestety, jakby co jest źródłem takiej zmiany w sposobie myślenia? Myślę, że wpychanie człowiekowi do głowy za pomocą, myślę, że takiej telewizji popularnej, no tych wszystkich programików, jakichś seriali, gdzie sposobem życia towarzyskiego jest praktyka seksu. I myślę, że to jeżeli trafia na człowieka, który nie ma możliwości jakby skorzystania z jakiejś konfrontacji, udziału jako świadomego bardziej w takim dyskursie społecznym, też w katechezie, można powiedzieć, szeroko rozumianej. Jeżeli jedynym źródłem wiedzy są te seriale, to taki jest efekt. Czy to oznacza dla nas jakieś tam zagrożenie dla nauczania Kościoła, czy dla wpływu Kościoła?
Inaczej, czy tą przypadkiem nie oznacza, że przestajemy potrafić się naprawdę kochać?
Właśnie, to przede wszystkim oznacza tyle, że coraz więcej ludzi doświadcza bezradności i braku szczęścia w relacjach małżeńskich, czy właśnie takich tych męsko-damskich, takich prowadzących do małżeństwa. Coraz więcej osób obawia się zawarcia ślubu, bo są przeświadczeni, że nie potrafią kochać naprawdę, albo że ten drugi nie potrafi kochać naprawdę. Że są bezradni wobec takiej decyzji życiowej, co w związku z tym przeżywają frustrację teraz i frustrację później.
I może w związku z tym też przeżywają to, a może też zapominają o tym, że to, co mówi papież, że Deus caritas est, że Bóg jest miłością.
No właśnie, jakoś musimy sobie to przypominać i uczyć się to rozumieć, co to znaczy, że Bóg jest miłością, że Bóg także dał nam ciało stworzone do miłości, nie do zabawy, tylko do miłości. Musimy ciągle sobie przypominać, co to miłością jest. Nie ma miłości bez prawdy. Bez prawdy także o naszym ciele, o naszej osobie.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj gościem Państwa i moim był ojciec Mirosław Pilśniak, dominikanin. Bardzo i tu dziękuję.
Dziękuję również.
I zapraszam na kolejne spotkanie z nauczaniem papieża Benedykta XVI za tydzień o tej samej porze. Paweł Zuchniewicz, do usłyszenia.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.